Podwieczorek Mistrzów.
Konrad Mielnik, witam Państwa. Dziś gościem Radia Gdańsk, gościem Państwa jest minister Jarosław Sellin.
Dobry wieczór.
Panie ministrze, jeśli pan pozwoli, nie będziemy jednak rozmawiali o polityce, nie będziemy komentować.
Myśli pan, że ludzie się przyzwyczaili, że jak Sellin to polityka, ale tak, taki jest mój zawód.
Taki jest pana zawód. Ja bym powrócił do pana pasji, do pana korzeni, do tego, co było wcześniej, bo oczywiście ministrem pan jest i to nawet po raz drugi, bo również w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego był pan wiceministrem w latach 2005-2007. Ale zaczął pan od zupełnie czegoś innego. Był pan na przykład nauczycielem historii w słynnej Oliwskiej Piątce. Wykładał pan na Uniwersytecie Gdańskim. Potem była Młoda Polska i dziennikarstwo. Jak to się stało, że został pan politykiem?
Życie publiczne zawsze mnie interesowało i zarówno działalność w opozycji demokratycznej w latach 80. było już taką formą uprawiania aktywności publicznej i zarówno dziennikarstwo, jak i polityka to jest forma uprawiania właśnie aktywności publicznej. To jest moja pasja po prostu. Uważam, że polityka to jest też działanie na rzecz dobra wspólnego, takie roztropne działanie na rzecz dobra wspólnego. Wiem, że ogląd polityki bywa różny, bo przefiltrowana przez media bardzo często wygląda niezbyt sympatycznie, ale ja w polityce spotkałem bardzo wielu ideowych, szlachetnych ludzi, którzy są w nią zaangażowani ze względu na to, że chcą po prostu, najkrócej mówiąc, poszerzać dobro.
No właśnie, ta działalność polityczna to z jednej strony ruch Młodej Polski jako taki, a z drugiej strony no, dziennikarstwo. Był pan szefem działu politycznego tygodnika Młoda Polska. Także to już te pierwsze powiązania wtedy były. A co to było takiego telewizja podziemna Litwy?
W 1991 roku, kiedy Litwa wybijała się na niepodległość, był taki okres przejściowy, że już ogłosiła formalnie tę niepodległość, ale Moskwa tego jeszcze nie uznała. Na ulicach panował OMON, takie jednostki zbrojne, można powiedzieć, sowieckie, ale parlament litewski zabarykadowany już w sposób wolny i niepodległy funkcjonował. Zostałem wysłany z moim przyjacielem Adamem Pawłowiczem z misją robienia programów dla Polaków żyjących na Wileńszczyźnie, ale w ramach telewizji niepodległej Litwy, która transmitowała swój program właśnie z tego zabarykadowanego parlamentu. Chodziło o to po prostu, żeby też Polacy się dowiadywali z, nie tylko z sowieckich mediów, ale z tych mediów wybijających się na niepodległość Litwy, co się wokół dzieje. I rzeczywiście to była fascynująca praca, kilka miesięcy trwała, w warunkach trudnych, bo trzeba było czasami nawet unikać kontaktu z tymi sowieckimi oddziałami. Robiliśmy te programy i emitowaliśmy właśnie w tej telewizji litewskiej. Szczerze mówiąc, wtedy się też telewizji nauczyłem.
Bo wcześniej... Co się przydało potem, jak pojawił się pan w telewizji Gdańsk, pracował pan w Panoramie, był pan szefem chyba Panoramy, z tego co pamiętam. Były wiadomości w telewizji polskiej, no i potem był Polsat. Tam budował pan praktycznie od podstaw w Polsacie dział informacji i publicystyki.
Tak, zaproponował mi mój przyjaciel Wiesław Walędziak, żeby spróbować tę przygodę uruchomić, czyli pierwszą ogólnopolską telewizję prywatną, nie państwową. Wtedy mieliśmy jeszcze tylko telewizję państwową, dzisiaj publiczną. I podjąłem się tego i stworzyłem programy informacyjne, codzienne i publicystyczne w tej telewizji. To zabrzmi może dziwnie, ale rzeczywiście tak było, bo sprawdziliśmy to. To była pierwsza telewizja prywatna w bloku posowieckim od Władywostoku po Łabę, która nadawała codzienne programy informacyjne konkurencyjne wobec telewizji państwowej. Tak rzeczywiście było i to była w pewnym sensie przygoda właśnie tworzenia zupełnie nowej instytucji medialnej.
No ta przygoda się skończyła, bo trafił pan do rządu Jerzego Buzka, był pan rzecznikiem prasowym. Potem była jeszcze Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Jak już mówiłem, był pan już raz wiceministrem. W tej chwili pan jest znowu i może ma pan więcej czasu na swoje hobby, a wiem, że takim hobby jest muzyka.
O czas trzeba żebrać, rzeczywiście pełniąc taką funkcję nie tylko wiceministra kultury, ale też posła od 14 lat. dosyć aktywnego w mediach, bo media mnie często zapraszają, więc siłą rzeczy czasu jest niewiele, ale wprowadziłem pewne takie bezpieczniki do swojego życia, które pozwalają mi na pewną higienę dnia codziennego. Na przykład, to może schematycznie zabrzmi, ale na przykład ustaliłem sobie, że po godzinie 20 nie ma już żadnej polityki, nie ma żadnej gazety, tylko są książki i muzyka właśnie, albo bardzo dobry film. I staram się w ten sposób mieć kontakt po prostu z ulubionymi moimi obszarami, jeśli chodzi o przeżywanie artystycznych dzieł przez samego siebie, mieć ten kontakt. A rzeczywiście ze wszystkich rodzajów aktywności artystycznej najbardziej porusza mnie muzyka. Mogę powiedzieć tak, zgadzam się z Leszkiem Kołakowskim, znanym polskim filozofem, który kiedyś powiedział, a to był bardzo racjonalnie myślący filozof, który kiedyś powiedział, że wszystkie dziedziny twórczości artystycznej, które człowiek tworzy, podlegają jakiemuś racjonalnemu wyjaśnieniu. Skąd to się wzięło, dlaczego zostało tak, a nie inaczej stworzone, jak oddziaływuje, z wyłączeniem jednej dziedziny, powiedział Leszek Kołakowski, muzyka. Bo muzyka jest, jak on to określił, nie z tego świata.
Coś w tym jest, a wracając do muzyki, do pana pasji, to wchodząc właściwie do tego studia, rozmawialiśmy o Sokinsie, to jest ten bohater ostatniego konkursu chopinowskiego. Mówiliśmy, że właśnie tutaj obok w studiu miał recital zaraz po konkursie i pan wspomniał, że niedawno go słyszał z wielkim skrzypkiem Gidonem Kremerem i z Kremeratą, to jest jego orkiestra, gdzie grali utwory Mieczysława Weinberga. To kompozytor, który cieszy się coraz większą popularnością. To jest Polak, który wyjechał do Związku Radzieckiego, akurat nie w tą stronę, co większość kompozytorów, tam zrobił karierę. No, na gdańskim festiwalu Kremer grał w trio utwory Weinberga, ale ta twórczość cieszy się coraz większą popularnością. Czy taki kompozytor jak Weinberg jest panu bliższy, czy taki kompozytor jak Bach? Pytam nie bez powodu, bo mówił pan wielokrotnie o Bach Collegium Japan, że to pana taki zespół, który pana fascynuje. No i może to ma związek z nazwiskiem pana dziadka. To był Felix Bach. Właśnie.
Tak, ja rzeczywiście jestem z Bachów Kaszubskich, nie ma związku z Bachami saksońskimi, ale jest takie znane nazwisko na Kaszubach, dokładnie tak samo się piszące, ja z nich pochodzę, od strony matki i mój dziadek, który zginął w walce z Niemcami na Uksywiu 13 września 1939, nazywał się tak, jak pan właśnie to przedstawił, Felix Bach, spoczywa na cmentarzu w Redłowie, tym wojskowym cmentarzu. Collegium Japan Bach to jest zespół, który nagrał wszystkie kantaty Bacha, a kantaty Bacha moim zdaniem to są najpiękniejsze jego dzieła. On komponował te kantaty dlatego, że on nie bardzo lubił operę, uważał, że to jest zbyt lekka muza. On jednak inspirował się w swojej twórczości przede wszystkim muzyką religijną i w związku z tym, można powiedzieć, wyżywał się, jeśli chodzi o wokalizę, właśnie w tych kantatach. Stworzył
no i musiał je tworzyć na wszystkie święta kościelne.
Dokładnie. I tych kantat jest kościelnych ponad 200, świeckich chyba z 50. Staram się właśnie skompletować płyty z tymi wszystkimi kantatami, a tylko Collegium Japan Bach to dokonało i dlatego jest mi tak bliskie to wykonanie. Wydawałoby się dziwne, że Japończycy, ale tam w jego zespole, zarówno jako wokaliści, jak i muzycy, gra sporo i śpiewa Europejczyków czy Amerykanów, a sam Suzuki, twórca tego zespołu, jest protestantem, luteraninem wręcz japońskim, więc on duchowo tego Bacha dobrze czuje.
Ale związki właśnie kultury japońskiej, a kultury europejskiej, Bacha, Chopina naszego, wbrew pozorom są bardzo ścisłe. Ja pytałem wielu muzyków z Japonii, na czym to polega, a oni zawsze odpowiadali, że to jest jakaś prostota wyrazu i prostota porozumienia. Dotyczy to zarówno pianistów, jak i skrzypków. I możemy to zaobserwować chociażby na naszym konkursie imienia Fryderyka Chopina, gdzie zawsze ta ekipa japońska jest bardzo liczna.
Chyba nawet najliczniejsza z zagranicznych.
No, w przyszłym roku będą Chińczycy, z tego co wiem.
Może
na
tak.
Ponad 500 zgłosiło się 100.
Natomiast ciekawe jest to, bo ja pracując w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego na krakowskim Przedmieściu, obok jest kościół Świętego Krzyża i tam jest serce Chopina i widzę te wycieczki japońskie, które tam się przewalają i odwiedzają też Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie. Ta fascynacja rzeczywiście jest. Natomiast ciekawe jest to, że w historii konkursów chopinowskich Azjaci występują często, ale jeśli chodzi o nagrodę główną, to zdarzyło się już najpierw Wietnamczykowi taką nagrodę zdobyć.
Dunk Tyson.
Potem Chińczykowi. Potem tak. Koreańczykowi, ale Japończykowi jeszcze nigdy, jeśli chodzi o nagrodę główną. To
no
jest
tak.
Bardzo ciekawe. Niektórzy doszukują się tutaj jakichś takich wrażliwości o charakterze narodowym, że być może Japończycy są tacy bardzo techniczni, bardzo technokratyczni, a kontynentalni Azjaci może bardziej romantyczni, może oni to bardziej czują, tę muzykę. Ja nie potrafię tego zinterpretować, ale jakiś taki fascynujący fakt jest do odnotowania.
No w każdym razie na pewno jest ogromne zainteresowanie, jest to bardzo budujące, jak się wysiada na przykład na dworcu autobusowym Hamamatsu, to jest miejsce, gdzie odbywa się znany międzynarodowy konkurs i trzeba tam dojechać właśnie z Nagoi, z lotniska autobusem. Słyszymy dźwięki Poloneza Fryderyka Chopina, wejdzie się na przykład do Japonii, do sklepu elektronicznego. Jest marka Yamaha, oczywiście znana nie tylko z elektroniki, ale co buduje? Wielki roll-up z wizerunkiem Rafała Blechacza i można to mnożyć. Chciałbym, żeby tak u nas było, powiem szczerze.
No jeśli chodzi o dbanie o dziedzictwo Chopina, to mamy państwową instytucję, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, który moim zdaniem bardzo dobrą robotę wykonuje, a jeśli chodzi o promocję polskiej muzyki wielkiej, już też XXI wieku, to jest specjalnie powołany Instytut Muzyki i Tańca, więc jakąś opieką tutaj państwową nad tym dziedzictwem staramy się roztaczać, no ale pewnie zadań jest zawsze dużo do wykonania.
No w każdym razie na pewno musimy doceniać to, co jest nasze, to, co jest rodzime, bo się okazuje, że tak jak to ktoś kiedyś już napisał, Polacy nie gęsi i swój język mają. A panie ministrze, zapytałbym jeszcze o taką działalność społeczną, bo mówiliśmy, że nazwisko Bachów jest znanym nazwiskiem na Kaszubach, ale równie znanym jest nazwiskiem Selin. Te korzenie sięgają XVI stulecia. Jest również pańska działalność w Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim. Mhm. I stworzenie oddziału zrzeszenia w Warszawie.
Te korzenie nazwiska Selin to nawet są z początków XV stulecia, bo w Toruniu odnalazłem takiego mieszczanina, który to nazwisko nosił, ale rzeczywiście tak w sposób już bardziej systematyczny, udokumentowany to jest od XVI wieku poczynając i to nazwisko się tak przesuwało od wyspy Rugi, gdzie mamy miejscowość dokładnie tak samo się nazywającą, dosyć popularną miejscowość nadmorską i potem tak w okolicach Szczecina aż się tak przesuwało właśnie to nazwisko na dzisiejsze Kaszuby. No i tutaj też występuje, niewiele osób to nazwisko nosi, bodaj ponad 50 parę w ogóle w całej Polsce, ale zwłaszcza tutaj w okolicach Wejherowa, w nordzie tak zwanej kaszubskiej. Rzeczywiście, ja w związku z tym traktuję te korzenie i wynikające z nazwiska Selin i nazwiska Bach jako korzenie kaszubskie po prostu i stąd moja aktywność w Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim. W związku z tym, że zauważyłem, że na Warszawie bardzo dużo ludzi pochodzących z Pomorza, z Kaszub też pracuje albo wręcz zamieszkało. Udało nam się kilkanaście lat temu odtworzyć taki oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Warszawie. On się bardzo regularnie spotyka. Teraz na czele tego oddziału stoi ksiądz Henryk Skorowski, znany profesor z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego na Bielanach. On ma tam taki domek pokamedulski, eremicki i w tym domku właśnie działacze oddziału warszawskiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego się spotykają. Byli też obecni na ostatnim zjeździe Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. I staramy się też tą kaszubszczyznę czy kaszubską kulturę promować w Warszawie.
I to wszystko po godzinie 20, bo to nie jest polityka, tak?
To jest element aktywności publicznej, może być też przed 20.
Może być przed 20. A skoro po 20, to zapytam na zakończenie, ile już tych kantat Bacha pan uzbierał w swojej płytowej kolekcji, bo wiem, że ona jest bardzo potężnych rozmiarów.
Nie, potężnych jeszcze nie. To jest moim zdaniem jeszcze nawet około 10%, bo około 20 takich płyt już skompletowałem. Staram się po prostu szukać właśnie tego wykonania. Nie zawsze to można we wszystkich sklepach dostać. Kompletu nigdy nie znalazłem, właśnie chyba Collegium Japan, ale mam nadzieję, że prędzej czy później do kompletu dojdę.
No i wiem też, że często pojawia się pan incognito na koncertach. Gdzieś tam od tyłu sobie pan wchodzi, nawet w Gdańskiej Filharmonii w wolnych chwilach.
Ja wybieram się na dwa koncerty. Na instrument solowy, wiolonczelowy będzie właśnie Bach wykonywany i w Ratuszu Głównomiejskim, a w Kościele Świętego Jana Europa Galante, Fabio Biondi wykona wspaniałe dzieła Vivaldiego, którego też bardzo kocham. Więc jak coś takiego się dzieje w moim pięknym, rodzinnym mieście, to oczywiście też staram się bywać.
Bywał też pan często na Gdańskim Festiwalu Muzycznym.
Bardzo dziękuję za jego zorganizowanie i systematyczną pracę, bo to jest bardzo dobry festiwal.
I mam nadzieję, że będzie pan się pojawiał często i nie będą to tylko rozważania związane z polityką i tym, kto ma rację, a kto jej nie ma, ale właśnie ze sztuką, z kulturą, bo kultura to nasza tożsamość narodowa, a muzyka no po prostu łagodzi obyczaje.
I to nas też powinno łączyć, bo oczywiście w polityce spór jest rzeczą naturalną, nawet mocny spór jest rzeczą naturalną, ale powinniśmy się spotykać w kontemplacji naszych dzieł kultury i to nas powinno łączyć zdecydowanie ponad podziałami.
Gościem państwa, gościem Radia Gdańsk był minister Jarosław Selin.
Dziękuję bardzo.